praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, ponownie jestem w Warszawie i nie sposób było się nie spotkać z najbliższym memu sercu i poglądom fizjoterapeutą Albertem Filipem Żołądkiem. Cześć, Albercie.
Witam serdecznie ponownie.
Ostatnio rozgrzebaliśmy temat leczenia ruchem. Teraz chciałbym pogrzebać trochę bardziej precyzyjnie i pogrzebać trochę w sile. Co ty na to?
Bardzo chętnie. Uważam, że ten aspekt jest nadal po macoszemu traktowany, jeżeli chodzi o polski standard fizjoterapeutyczny i myślę, że będziemy mogli tutaj sporo o tym powiedzieć.
Odczarować tą siłę. No właśnie, odczarować. Takie odczarowanie powinniśmy zacząć od samej definicji, czym ta siła mięśniowa jest, z definicji zdolność naszych mięśni do przeciwdziałania albo pokonywania oporów zewnętrznych, czyli sił zewnętrznych. Czyli tak naprawdę dzięki sile jesteśmy w stanie poruszać się w otaczającym nas świecie. Dzięki sile mięśniowej nasz aparat ruchu spełnia swoją funkcję, porusza nas.
Dokładnie. Tutaj nie na darmo się wzięło to powiedzenie, że siła jest matką. Oczywiście będziemy się śmiać, bo to nie ma co wyolbrzymiać. Natomiast tak, siła jest bardzo ważnym komponentem. Oczywiście nie negujemy też znaczenia innych komponentów. Tak,
ale wiele wynika z tej siły.
Tak. Finalnie siła daje nam naprawdę bardzo dużo możliwości. Oczywiście będziemy też rozmawiać o tym, czym jest pojęcie resilience, czym jest właśnie self-efficacy, bo tutaj ta siła pozwala torować pewne rzeczy i myślę, że fajnie daje możliwości po prostu naszym pacjentom, czy też podopiecznym po prostu do pracy na własną rękę.
No właśnie, do tej autoterapii.
Tak, w zasadzie tego, czym moim zdaniem powinna być finalnie fizjoterapia, po jakimś czasie oczywiście. Jeżeli pacjent, czy też nasz podopieczny jest w stanie pracować samemu, to my powinniśmy dać jak najwięcej narzędzi do tego, żeby mógł tak pracować.
Jeżeli czymkolwiek pracujemy, musimy być pewni, że to jest bezpieczne. Czy trening siły jest bezpieczny?
Oczywiście zdania będą podzielone, natomiast myślę, że nasz warsztat opieramy na takim treningu, więc możemy powiedzieć w swoim imieniu. Powołamy się pewnie później na badania, jakie znają ciebie. Natomiast trening siły jest bezpieczny tak długo, jak jest odpowiednio przeskalowany. Tak? Czyli odpowiednie regresje, progresje.
Mamy intensywność, objętość, tak. Częstotliwość i tak dalej.
Dokładnie.
Tak, to jest ta teoria. Ja jeszcze lubię podawać przykład treningu siły dla wyczynu, treningu siły mięśniowej maksymalnej, czyli przytaczam sporty typu trójbój, dwubój, kulturystyka czy zawody konkurencje strongman. I jeżeli sobie nawet popatrzymy na te dyscypliny wybitnie siłowe, oparte o tą siłę maksymalną, to ilość kontuzji na 1000 godzin treningu jest tam najmniejsza spośród wszystkich sportów, bo jest między 0,25 w kulturystyce do chyba 2-3 kontuzji na 1000 godzin treningu w konkurencjach strongman czy tam w dwuboju olimpijskim, kiedy pojawia się nie tylko ta siła maksymalna, jeszcze komponenta mocy. I to jest nic względem chociażby piłki nożnej, 30-70 kontuzji na 1000 godzin treningu, hokeja czy innych dyscyplin kontaktowych, gdzie jednak ten kontakt z zawodnikiem jest kluczową komponentą, że te kontuzje się pojawiają. Czyli nawet jeżeli chcemy tą siłę mięśniową doprowadzić do wyczynu i zrobić sobie krzywdę, no bo rwania sztangą 180 czy więcej nad głowę, to nie jest rehabilitacja, tak?
Dokładnie.
To, już jest... to i tak sobie jest ciężko coś tak naprawdę zrobić statystycznie. To na razie wrzuciłem tą łyżkę miodu. Łyżkę miodu, zaraz zrobi się z tego cała beczka, jeżeli chodzi o siłę, ale tam jeszcze troszeczkę tej goryczy będzie.
A to za chwilę. Tutaj warto porównać właśnie to, do czego się odwoływałeś. Mamy tu do czynienia z takim bardzo fajnym zaprezentowaniem, czym jest ta siła rywalizacji w tych dyscyplinach, tak? Czyli w tych dyscyplinach, w których kontuzje pojawiają się częściej, już rywalizacja, tak? Czy ten czynnik potrafi naprawdę mocno podnieść ilość, że tak powiem, kontuzji, tak?
Urazowość
tego sportu. Więc myślę, że tutaj kontakt siłą rzeczy jest oczywiście potrzebny, natomiast nadal mówię, ten współczynnik, gdzie 11 chłopa walczy przeciwko sobie, jest tutaj kluczowy, tak? Jak się zastanowimy, do ilu razów też dochodzi bezkontaktowo, a ilu dokontaktowo, oczywiście te statystyki też można gdzieś tam podejrzeć, no to też będziemy mieli obraz tego, na ile to wpływa właśnie ta kontaktowość, bo ja nie mówię tutaj, że kontaktowych, bo nie pamiętam dokładnie, których jest więcej, czy kontaktowych, czy bez, bo prawdopodobnie przy zmianie kierunku też można...
To można się dziwić, nie? Bo to jest taki pierwszy argument, który wysunąłem i na przykład przy acelu każdy powie, a że kontakt.
Tak,
a tutaj to wcale tak nie
wcale
jest.
Wcale nie. Chyba nawet ostatnio, nawet nie wiem, czy Piotrek właśnie ciebie ranie wrzucał jakiś tam badań, linkował, których...
O acelu? To
tak, że przy zwrocie chyba przy bodajże bezkontaktowym jest równie dużo uszkodzeń, jak i tych kontaktowych. Więc to też jest taka ciekawostka, którą można tutaj uzupełnić.
No, zerwanie Achillesa to też zmiana kierunku ruchu, nie? Wyhamowanie.
Dokładnie.
Bach, strzela pełno filmików w sieci, jak ktoś chce pooglądać, jest co oglądać.
Tak, polecamy tutaj.
No dobra, ale co by nie powiedzieć, trening siły mięśniowej jest najlepszą prewencją przeciwko urazom w sporcie i o tym musimy pamiętać. Spośród wszystkich dostępnych nam interwencji, jakie możemy powziąć, ażeby zmniejszyć to statystyczne ryzyko urazów w jakimkolwiek sporcie, no to ten trening siły jest po prostu numer uno.
Tak, oczywiście powiedzmy, że możemy na tapetę wziąć właśnie na chociażby piłkę nożną, tak? Czy też różnego rodzaju sprinty, tak? Kiedyś była taka teoria, że na przykład trzeba zachowywać odpowiedni balans między siłą czworogłowego, a na przykład grupy kurczowo-goleniowej, tak? Mhm. Jeżeli na przykład paradoksalnie chyba siła czworogłowego jest dużo większa niż dwugłowego, chyba nawet do 4:1 dochodziło, to nawet przerost tej siły tak może tutaj spowodować nam kontuzję, ale tak, ale generalnie rzecz biorąc dbanie o to, to jest hamowanie właśnie lądowania, tak, zmiany kierunków, tak, w tym wszystkim oprócz koordynacji pomaga nam siła, bo to ona będzie, siła mięśniowa będzie pozwalała nam przechwycić dany ciężar, dane obciążenia i zachować w tym wszystkim.
Absorbować jakieś... te siły, które się
dokładnie
pojawiają fizycznie.
Do tego właśnie.
A propos tej siły czwórki do dwójki, ja ci wyślę fajny wykład profesora Bara. Myślę, że cię on zaciekawi, bo to daje trochę inne spojrzenie na to. Ja też jestem wychowany, ja przypomniałem sobie, że kilka prezentacji poczyniłem, gdzie przywoływałem to siła czwórki dwójki, a jeżeli chodzi o balans pomiędzy siłą tych dwóch grup mięśniowych, a bezpośrednim wpływem na kontuzję i taki ciąg przyczynowo-skutkowy, to trochę ciężko o tym mówić tak jednoznacznie, bardziej możemy mówić o korelacji, ale to tylko taka wrzuta. Niemniej faktycznie, no ja jestem wychowany na tym.
Ale
na tym
to balansie. Ja tylko wspomniałem to w formie anegdoty właśnie, bo pamiętam, że na WF-ie nam przytaczali tą historię i to były jakieś badania dość stare, więc tutaj może tak potraktujmy to właśnie w formie takiego bardziej ciekawostki.
Ja na każdej prezentacji, kiedy mówię o sile, przywołuję taką publikację Lausena, to jest przegląd systematyczny, analiza jakościowa i metaanaliza. Bardzo taka poczytna publikacja, w ogóle której tytuł nam wiele mówi, tytuł ja zacytuję, trening siły jako lepsze, zależne od dawki i bezpieczne zapobieganie ostrym i przeciążeniowym urazom aparatu ruchu. Tam jest taka wartość liczbowa, która może wydawać się interesująca, że 10% wzrost objętości treningowej, treningu siły potrafi zmniejszyć urazowość aż o 4% w poszczególnych dyscyplinach, poszczególnym rodzaju kontuzji. Wiadomo, jak to statystyką jest.
Dokładnie.
Ale to jest dobrze udokumentowane, że ta siła jednak powinna być na piedestale, jeżeli chcemy zapobiegać kontuzjom. Słaby zawodnik to kontuzjowany zawodnik.
Dokładnie.
No dobra, ta komponenta siły mięśniowej w pracy fizjoterapeuty to nie jest tylko praca z osobami, które wymagają rehabilitacji. To praca z młodzieżą, to praca z osobami starszymi.
Dokładnie, masz ludzie w każdym wieku.
Masz jakieś odstępstwo od tego?
W sensie jeszcze jakieś bardziej skrajne?
Czy jest ktoś, z kim tą siłą nie pracujesz?
Nie, myślę, że obecnie, no ja nie pracuję też z bardzo młodymi osobami, tak? Czyli przed, nie wiem, 12, 13 rokiem życia, tak? Raczej mam pacjentów, którzy już są bardziej tacy, jeżeli mogę tak powiedzieć, może trochę świadomi bardziej swojego ciała i życia. Natomiast uważam, że ten trening jest adekwatny znaczy w tej chwili można go skroić na miarę dla każdego. Pojawiały się kiedyś różne, że tak powiem, teorie na temat hamowania wzrostu, tak, przeciążania aparatu ruchu w oparciu o to, że później problemy mamy z jądrami kostnienia, tak, że jest to wszystko dociążane w niewłaściwy sposób, ale chyba obserwacje nasze, myślę, że mogą prowadzić nas do trochę innego wniosku, że to obciążenia często treningowe, ale związane ze specjalizacją w danym sporcie generują takie problemy, tak? Czyli odgłód szlater na przykład, tak, wszystkie te ataki na przykład właśnie tam na te obszary, gdzie jest...
Martwice jałowe, martwice kości.
Dokładnie. To możemy sobie poobserwować i to naprawdę nie są nabudowane dzieci jakieś, które robiły nie wiadomo jakie ciężary i tak dalej, tylko po prostu uprawiały sport bardzo często bez przygotowania ogólnego. Ja do dziś pamiętam, jak trenowałem lekkoatletykę mając 13 lat, od 13 do 16 roku życia. No i nasze treningi oczywiście były specjalistyczne, czyli trenowaliśmy pod dyscyplinę, natomiast no, trening siłowy był traktowany, jak ja sobie przypomnę, przyszliśmy na siłkę, robiliśmy obwód, szarpaliśmy byle więcej, robiliśmy ćwiczenia, które w zasadzie no, nie były związane jakby, znaczy były trochę związane, ale jak ja z mojej perspektywy i teraz z wiedzy, którą aktualnie posiadam, no to trochę lepiej bym tak to skroił, mogę tak powiedzieć. No ale taki był stan wiedzy na tamte lata, to było 20 lat temu ponad. Jak zaczynałem wtedy ćwiczyć, No i się robiło wszystko, no po prostu jak kto był słaby, to odpadał, no tak to... Tak, to
adaptacja
tak,
albo śmierć.
Adaptacja albo śmierć, do or die, po prostu, także nic mnie nie zdziwi, więc te dzieci generalnie, czy tam ludzie właśnie młodzi w takim wieku, po prostu mi się wydaje, że to jest taki mit się narodził ze skrajności po prostu, tak?
Powiedzieliśmy sobie o tych osobach młodych, no powiem, dość często zdarza mi się pracować z osobami 15, 16 lat, czasami nawet 14-latkami. Najczęściej to są takie niespecyficzne dolegliwości bólowe ze strony aparatu ruchu i historia tam jest zawsze podobna.
No, czyli, chętnie posłucham właśnie.
Czyli jest jakaś tam dyscyplina uprawiana, sportowa, nawet rekreacyjnie, pojawił się nagły wzrost, siła nie nadążyła, czyli mamy nagły wzrost kości, czyli ramiona dźwigni działające na poszczególny staw zwiększyły się, komponenta siły nie wzrosła adekwatnie, no i nagle się okazało, że ten aparat ruchu jest przeciążany, bo jeszcze nie zdążył się zaadaptować.
I wtedy zaczynają się bóle kolan, bóle odcinka lędźwiowego. Generalnie to są chyba takie na dwa najczęściej.
Kolana to jest w ogóle generalnie, jakbym powiedział, chyba. Jak dziewczynka 14-16 lat i słyszę tylko to, i że ma jakiś problem, no to ja już wiem, że to będzie jakiś patellofemoral pain syndrome, nie? Coś tego typu.
No.
To będzie taki jednostka bólowa o takiej specyfice.
Więc tutaj ja też mam taką historię właśnie. Mam tutaj takiego podopiecznego, którego bardzo, bardzo lubię. Jest wyższy ode mnie, a młodszy ode mnie o jakieś 30, ale niecałe 20 lat, ale no ile? 16 lat, 1,90 m z hakiem.
No to nie może nie boleć.
Zaczynaliśmy od praktycznie pracy. Położenie na plecach i uniesienie nóg w jakiejkolwiek pozycji, nawet z ugiętymi, powodowało ból pleców. To niech da trochę pogląd na to, co tam się działo, tak? Siedzenie długie w ławce, nie wiem, ból kolan później potrafiący utrzymywać się całymi dniami. To jest to dokładnie to, co powiedziałeś. Natomiast taka ciekawostka, co mi się teraz przypomniało, a propos młodych osób trenujących właśnie treningi siłowe, tak? Znaczy uprawiających treningi siłowe, to kiedyś trafiłem na badania, bo do tego zaraz przejdziemy prawdopodobnie, dotyczące japońskiego uniwersytetu, w którym połowa studentów trenowała judo, a druga połowa nie. I tutaj bezpośredni ten benefit, jaki siła niesie ze sobą, bo będziemy zaraz przechodzić pewnie do sarkopenii i tak dalej, w kontekście starszych osób, czyli zaburzeń mineralizacji kości. Badania jednoznacznie potwierdziły, że osoby trenujące na przykład judo, w którym komponenta siłowa jest jednak istotna, bo są silne chwyty, jest osiowe obciążenie kończyn. Może nie porównujmy tego bezpośrednio do dźwigania ciężaru, ale jednak sporo wspólnego ma to.
Trening oporowy.
Tak jest, czyli dociskamy jednak kościec. Miało o kilkanaście do kilkudziesięciu procent wyższy współczynnik bone mass density, czyli tak BMD, czyli po prostu mineralizacji kości i mieli też mniejszą ilość incydentów złamania tych kości zarazem, także to było monitorowane. Teraz musiałbym przytoczyć, bo to ładnych kilka lat temu czytałem te badania, ale pamiętam, że były takie dość przekonujące po prostu, tak? Normalna rzecz, trening nas po prostu hartuje w jakiś taki sposób, bezpośrednio tutaj, nawet kości.
Zgadza się. Wydłużmy linię czasu, przejdźmy do osób starszych, zrobię takie wprowadzenie. Utrata masy mięśniowej to około 1% rocznie, począwszy od 30 roku życia.
Z wiekiem przyspiesza.
Tak, z wiekiem przyspiesza. Potem te wartości wyglądają naprawdę zdecydowanie gorzej. Warto dodać, że wraz z wiekiem wypada coraz bardziej niekorzystnie proporcja włókien szybkodowolno-kurczliwych, czyli te włókna, które pierwsze tracimy i które zaczynają ulegać degradacji, to są te włókna szybko-kurczliwe. I teraz cała sarkopenia rozbija się właśnie o to. I musimy temu skutecznie przeciwdziałać.
Tak, i tutaj rozwiązanie jest proste.
Jak się leczy sarkopenię terapią manualną?
No prawdopodobnie musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto się doskonale zna na tej terapii manualnej. Może nie jestem ekspertem tej dziedzinie.
Dobra, sorry, to wiem, trochę było mocne z mojej strony. Zostań
może mocnym ugniadaniem na przykład. Natomiast, nie wiem, może zostawmy ten temat generalnie, natomiast na pewno jest jakiś sposób.
Kurczę, Albert, z kim mogę takie heszki robić, jak nie z tobą? No. Bądźmy merytoryczni, ale też tak zostawmy sobie trochę na uśmiech na twarzy.
Tak jest.
Okej, dobra. Co jeszcze o tej sarkopenii?
No na pewno, jeżeli chodzi o sarkopenię, no to warto uwzględnić właśnie trening siłowy znowu. No będziemy monotematyczni dzisiaj mocno, ale znajdziemy wiele podań, wiele badań na temat tego, jak trening siłowy jest w stanie wyhamować, może nie zahamować, ale spowolnić, bo na tym polega też fizjoterapia, umówmy się, long term, żeby minimalizować utratę.
Jakość życia.
Dokładnie.
Poprawić.
To, co powiedziałeś o włóknach szybko kurczliwych względem wolno kurczliwych. Jest taka teoria właśnie chociażby, na której opiera się cała, znaczy nie cała, ale w dużej mierze na przykład ideologia stojąca za kinetic control, czyli kontrolą reedukacji motorycznej, że my do pewnego stopnia, jeżeli nie potrafimy korzystać ze strategii niskoobciążeniowych, których wykorzystane są oczywiście jednostki motoryczne wolne i szybkie, częściej korzystamy, jeżeli mamy zaburzony jakiś wzorzec, ze wzorców wysokoobciążeniowych, czyli z tych szybko kurczliwych, tak? No i teraz można wyciągnąć daleko posunięty wniosek, że jeżeli tracimy te szybko kurczliwe włókna, czyli tracimy też kompensację. Jeżeli tych kompensacji przez lata, powiedzmy sobie szczerze idąc dalej, hipotetycznie nie usuniemy, według tego co ja tutaj wyznaję jakąś zasadę, oczywiście nie ma co demonizować, bo naprawdę nie wszystko trzeba usuwać i nie bądźmy czepialscy, ale może to pociągnąć ze sobą po prostu eliminację jakiejś kompensacji. No i w tym momencie ten aparat, który trzymał się na stalowych linach, które my sobie wytworzyliśmy z wiekiem, a mamy tendencję do używania, pamiętajcie, jednak tych szybko kurczliwych właśnie w sytuacjach, kiedy aparat jest niewydolny, bo po prostu to kontrakcja też na tym polega, tak? Przecież spięcie całego gorsetu, czy też napięcie mięśni antagonistycznych, żeby powstrzymać jakiś ruch albo na przykład zapanować nad nim, ale to jest wysoko nieefektywna strategia energetycznie, tak? Czyli mięśnie nie wydolą w takich strategiach długo.
Energochłonna bardzo.
Dokładnie. Może to też z tego wynikać po prostu późniejsze problemy. Natomiast trening siłowy, jeżeli nawet nieudolnie będzie implementowany, to może mimo tych kompensacji wydłużyć nam te funkcjonowanie komfortowe o ileś tam lat. Tak? Także nie trzeba wszystkiego reedukować, jak się okazuje. Znaczy to jest oczywiście teorie, snujemy teraz.
Tak.
Ale myślę, że ma to jakiś sens. I nawet z perspektywy osoby, która po prostu obserwuje tak jakby świat fitness, świat siłowni też w jakimś tam stopniu. Dlaczego obserwujemy ludzi, którzy są mega rozbudowani i mają już są wiekowi i nadal nie narzekają za specjalnie na bóle, a czasem patrząc na ich technikę, to nam normalnie oczy wypływają, tak? Może tu jest odpowiedź, ale ja tego nie wiem, to jest tylko pewnego rodzaju moja hipoteza.
Ale powiedz mi co złego o tej sile.
Co złego?
No, o konsekwencjach ukrytych może porozmawiajmy.
Jasne.
No tak ja ten temat lubię. My obydwoje mamy taką, wypowiadam się za nas, ale rozmawialiśmy też przed tym podcastem. Mamy tendencję do podważania tego nawet co lubimy, nie? Czyli przykładem u ciebie jest stretching, który przewałkowałeś na kilka stron i świetnie podyskutowałeś z sobą w mediach społecznościowych. Ja mam trochę tak z siłą, pomimo że prezentuję postawę wyznaniową względem siły, to wiem jakie ona ma ograniczenia i jakie są te limitacje. Takim pierwszym przykładem wiem, że ona nie zawsze musi być dobra. Jeżeli sobie będziemy próbowali coś zarzucić, to trening siły jest świetnym narzędziem, który daje nam szansę na wyprodukowanie konsekwencji ukrytych, na przykład zmian zwyrodnieniowych i degeneracyjnych, nie? Których nie widzimy, że one się dzieją. To co powiedziałeś, ta technika nie jest na przykład idealna, obciążenia idą za szybko, wydaje się, że wszystko jest okej, a tam już coś w tym stawie nie do końca musi dziać się tak, jak powinno.
No, nagle
się okazuje, pojawia się jakaś forma zwyrodnienia, jakiejś degeneracji tego stawu. No i teraz tak, czy to jest jakimś problemem, czy nie? Pierwsze, co przychodzi do głowy, tak, jest problemem, no bo każda zmiana zwyrodnieniowa potencjalnie problemem może być. No ale wiemy, że jeżeli sobie nawet weźmiemy rezonans kręgosłupa, sportowca, który będzie miał kilkupoziomową dyskopatię, guzki sznurla, zmiary zwyrodnieniowe, pożółkłe więzadła, podłużne kręgosłupa, ale on może być całkiem okej, jego całe życie ten kręgosłup nie musi boleć. A może mieć kogoś z minimalną dyskopatią i będzie jednak bolało.
No tak.
Ja natomiast zawsze mówiąc o tych konsekwencjach ukrytych, przytaczam takie badanie, które porównywało w grupie 18-19-latków regularnie uprawiających sport dla wyczynu, to byli Alpejczycy, chyba Norwescy, ale nie chciałbym tutaj nacji przeinaczyć, względem ich rówieśników, którzy nie uprawiają w ogóle sportu, porównywali rezonans odcinka piersiowego i lędziowego kręgosłupa i co się okazało, ci młodzi ludzie, którzy uprawiali narciarstwo alpejskie dla wyczynu, bo to był wyczyn konkretny, mieli znacznie większą ilość zmian zwyrodnieniowych degeneracyjnych w tych dwóch odcinkach kręgosłupa. Oczywiście tam była ta wstawka, tak, że to nie korelowało z dolegliwościami bólowymi i bla, bla, bla. Nie? To co wszystko wiemy.
Jasne.
Ale teraz założenie, że te zmiany zwyrodnieniowe są takie neutralne, to jest optymizm, według mnie.
No pewnie, że tak. No, to jest optymizm. Może to wpłynąć na to, że u jednej osoby wyjdzie coś w toku, a u drugiej nic. No niestety, życie to jest trochę loteria. Tak możemy sobie doszukiwać się, tak jak do niedawna, nawet nie wiem, czy w ostatnim podcaście poruszaliśmy ten temat obrazowania, ale wiemy, że obrazowanie jakie jest, takie jest. Możemy na nim bazować, ale niekoniecznie zawsze właśnie, szczególnie szukając bólu, przyniesie nam ono odpowiedzi. Tak, bo tak samo na przykład dajmy na to, jeżeli patrzymy na symptomatykę takich urazów, to na przykład znajdziemy w zdrowym, nie wiem, barku dokładnie tyle samo zmian, albo niewiele mniej niż okazuje się w tym naszym bolesnym, więc z czasem oczywiście degeneracje się pojawiają, tak jak powiedziałeś, odpowiednie bodźcowanie też doda nam pewnych nowych degeneracji na przykład. Nie można tego bagatelizować w każdym razie, tak? To nie jest tak, że możemy sobie dokładać ciężaru bez końca, progresować szybko. Właśnie tutaj dochodzimy chyba do tego takiego punktu, w którym zawsze warto się zastanowić, gdzie jest granica tego ludzkiego ciała. Wiemy, że jest daleko przesunięta, natomiast jakieś też zachowanie chyba umiaru w tym wszystkim. No, nie ma co rezygnować, wszystko nas niszczy, tak? Od diety po brak snu, więc to jest tylko dawkowanie trucizny w tym momencie. Wiemy, że w każdej ilości po prostu cokolwiek może być dla nas szkodliwe. Znaczy nie w każdej, tylko w dużej ilości, tak? Bo tutaj właśnie o tym mówimy, że mała ilość nie jest lekarstwem może, ale nie szkodzi nam tak bardzo, bo tutaj daleko posunięte są te zawsze przypuszczenia, że mała ilość czegoś tam staje się lekarstwem. No nie wiem. To takie dyskusyjne dość.
Okej, okay. Przejdźmy do konkretów w tym, czym się paramy na co dzień. Lokalizacja treningu siły w protokołach rehabilitacyjnych, czyli powiedzmy sobie o kilku case'ach, w których wykorzystujemy trening siły jako tą magiczną tabletkę, jako to coś, co ma uzdrawiać. Zacznę może od tendinopatii. No, czyli już z tendinopatiami, czy jesteśmy sobie w stanie lepiej radzić, albo w ogóle tak, inaczej radzić, aniżeli treningiem siły?
No, tutaj myślę, że wypowiedziałoby się kilka osób w sposób taki, że na pewno tak, że jest kilka sposobów na radzenie sobie z tendinopatii. Abstrahując już od samej terapii manualnej, która no, chcąc nie chcąc tutaj nie będziemy tego torpedować, ale ja uważam, że jeżeli mamy do czynienia z przewlekłą tendinopatią, to jej skuteczność jest dość niska. To samo chodzi, jeżeli chodzi o igły i tego typu zabiegi manualne.
Musimy sobie powiedzieć jasno. Chcemy pozbyć się tendinopatii, czyli tych zmian patologicznych w tym ścięgnie, to ścięgno musi się w jakiś sposób przebudować. Tak? Musimy
tak,
zastymulować
musimy
proces przebudowy.
Dokładnie, zastymulować proces przebudowy. I możemy to zrobić na kilka sposobów. I nie torpeduję tutaj w żaden sposób, na przykład właśnie są sposoby takie, które nawet w przypadkach beznadziejnych, kiedy właśnie trening siły nie dał rezultatu, na przykład elektroliza przezskórna, tak? Która była to chyba dość kontrowersyjna, ale też znajduje swoje, jeżeli dobrze pamiętam, znajduje swoje potwierdzenie i swoje miejsce. Więc tutaj na przykład Adam Michoński chyba, który się tym zajmuje na co dzień, już pomijam fakt, że prowadzi z tego szkolenia, wiadomo, ale bardzo merytorycznie przedstawił, tutaj mogę polecić, że tak powiem, podcast Adama Michońskiego właśnie z Michałem Dachowskim i warto przesłuchać ten podcast, dlatego że Adam naprawdę bardzo fajnie wyjaśnia od strony akademickiej też, jak to działa, co tam się dzieje. To nie jest szklasz, tak, typowy, typu, że będzie wam próbował wcisnąć hit, tylko tłumaczy, dlaczego to może być alternatywa i czasem się przydaje też taka metoda. Natomiast trening siły, no dla nas wszystkich jest podstawowy. Nie każdy będzie miał sprzęt do EPT, tak, do elektrolizy przezskórnej. I myślę, że fajnie daje radę po prostu, tak? I tutaj ja osobiście nie znalazłem lepszego rozwiązania do tej pory w tym natłoku i czasem nawet udało mi się wyciągnąć osoby, które już były dość zrezygnowane, bym rzekł, tak? Bo właśnie przez to, że panuje cały czas to przekonanie, że wystarczy coś tam pouciskać, coś tam przejechać palcem, rozmasować, wywołać stan zapalny, no niekoniecznie te stany zapalne, które wywołujemy ręcznie
mają przełożyć na przebudowę.
Tak, bo my nie przerywamy tego nieudanego leczenia, tak? Tylko tam trzeba bodźca silniejszego w tym momencie.
W ogóle tendinopatie są bardzo powszechne i myślę, no one powinny być w kręgu zainteresowań większości fizjoterapeutów. Jak sobie popatrzymy na bark pływaka, ja sobie jakieś tam statystyki próbowałem poszukać, 69% pływaków w jakim stopniu w pewnym momencie swojej kariery będzie się borykało z tym problemem. Kolano skoczka z kolei to jest przypadłość, która często występuje, już pomijając siatkarzy, u tenisistów. 40% wśród tenisistów cierpi znowu z powodu tego problemu w którymś momencie swojej kariery, w jakimś stopniu. To jest ogromny odsetek osób uprawiających aktywnie konkretne dyscypliny sportowe, więc te tendinopatie, my musimy wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.
Oczywiście, że tak. I to tak samo właśnie punktem zaczepnym dzisiejszego naszego podcastu jest siła. I tak samo trening siłowy oczywiście, bo to, o czym mówimy, to wytrzymałościowe treningi, tak, wytrzymałościowo-siłowe. Natomiast sam czysty trening siły też może wywołać nam tendinopatię, jeżeli tylko zaczynamy przekraczać swoje możliwości po prostu w jakiś tam sposób, powiedzmy, zaczepimy się tego, bo nie będziemy mówić o współczynniku ACWR i tak dalej, bo tam wiadomo, że tam mieszane są uczucia cały czas, mimo wszystko, że jest to jakikolwiek punkt zaczepienia
ale
w przestrzeni.
Ale load management musi być.
Tak, ale przesadzimy, dajmy na to, wystawimy na ekspozycję zbyt dużego ciężaru przez dłuższy czas, te ścięgno degeneruje, nie potrafi sobie się przebudować, wchodzi stan zapalny, na początku nam się wydaje, że to jest mały pikuś, a później się rozwija coś, co wcale nie chce się wyleczyć. I owszem, i to co powiedziałeś, moim zdaniem powinno dużo więcej osób się tym zainteresować. Temat jest względnie prosty, jeżeli się go przygryzie. Metod jest kilka przebadanych. Wielu naukowców próbowało rozkminić, co jest lepsze, czy izometria, ekscentryka, czy tylko Alfredson, czy może TNT, czy może HSR, tak? Więc metod jest kilka. Praca jest dość prosta, jeżeli znamy jakieś tam podstawy biomechaniki i ćwiczeń. Tylko wymaga cierpliwości w większości czasu, umówmy się.
No bo przebudowanie dzieje się z dnia na dzień, tego tak. Ścięgna.
I nie ma co podchodzić do tego macoszemu tak właśnie, że znając tam jeden protokół, też mogę polecić na co Karol Szapel, tak też uważam, że godny polecenia tutaj, jeżeli chodzi o tendinopatię. Adam Michoński, jeżeli ktoś będzie tym EPT jest zainteresowany, to taka pseudoreklama, walniemy chłopakom, bo generalnie ja uważam, że warto. Adama nie poznałem osobiście, ale po przesłuchaniu bardzo czuję z nim właśnie, no, też mógłbyś z nim zrobić jakiś podcast.
Bo w elektrolizie jest, dla odmiany.
Na przykład, albo ogólnie myślę, że ma więcej do powiedzenia niż tylko elektrolizie, bo wydaje się naprawdę takim człowiekiem otrzaskanym.
To już trzeci raz nie będę z tobą gadał.
Dobra, no dobra, no trudno. I tak przyjedziesz do Warszawy, to wiesz, pogadamy.
Przyjedziesz do Warszawy, będziesz się prosił, żeby ze mną pogadać.
Zobaczysz później, wiesz, jeszcze tutaj...
No. Dobra, ale bo jak jesteśmy przy tej tendinopatii, mówimy sobie o tej izometrii, tak? O tym tak. Heavy Slow Resistance Training, tam się pojawia
TNT
tak,
jeszcze gdzieś tam jest ten trening taki przy tym. Jezu, ciągle zapominam to urządzenie, jak on się nazywa, to co wybija rytm. No.
Metronom,
cholera. No dzisiaj nawet ktoś mi przypominał, jak to się nazywa. Sam tego używałem nawet. No, także...
Bilobil, coś, jakieś ziółka.
Tak, tak, muszę chyba tutaj... No.
Wcześniej się pytałeś, ten przyrząd do mierzenia siły, ten dynamometr.
Dynamometr,
a
tak jest.
A potem pójdziesz na siłownię i powiesz, no to, co podkładasz w plecy, no ten, jak wy na to mówicie, ten towel, ręcznik.
Ręcznik, dokładnie. Więc nie ma co się śmiać, bo już starość, nie radość.
No dobra, jest wesoło, wracamy na właściwe tory. Powiedzieliśmy sobie o tych różnych komponentach radzenia sobie z tymi tendinopatiami za pomocą treningu siły i ja znowu wrócę do tego i fizjoterapeuci zobligowani powinni być do tego, żeby wiedzieć, co to jest ta praca izometryczna, izotoniczna, koncentryczna, ekscentryczna, co to jest ten training low, jak dociążać. Muszą trochę wiedzieć o tym treningu siły. No nie muszą wiedzieć tyle, co trenerzy przygotowania motorycznego,
nie,
czy trójboiści, ale te podstawy muszą wiedzieć. Oni nie mogą się bronić rękami i nogami przed tym. Muszą potrafić rozpisywać proste plany treningowe dedykowane konkretnym potrzebom.
Uwaga, prosty plan treningowy dedykowany potrzebom to są czasem dwa ćwiczenia dla pacjenta do domu i uważam, że taki plan często wystarczy. W przypadku tendinopatii bardzo pomocny jest w uśmierzaniu bólu na przykład i ktoś już zaczyna wierzyć w to, że z tego dziadostwa może wyjść, bo tendinopatie naprawdę są irytujące i dla ludzi, którzy nawet trenują latami, potrafią po prostu psychikę przeorać, tak? Bo jednak wymaga to pracy konsekwentnej.
Samo umiejętne operowanie izometrią jest świetnym działaniem przeciwbólowym w przypadku tendinopatii i otwiera tak. Furtkę do skutecznej terapii, która budzi zaufanie podopiecznego. Warunkiem jest, ażeby ten trening izometryczny, żeby doczytać trochę, że fajnie by było, bo to teraz takie suchary z literatury, 70% tej siły maksymalnej i czas trwania 45 sekund. Nie, to nie możemy go mieć 10 sekundówki, musimy sprawić, żeby ta praca izometryczna była dłuższa. Doczytać, wkomponować sobie w trening, zrozumieć.
Tak, ale też zrozumieć, że jak czasem zrobimy 30 sekund, to też się nic nie stanie, a jak czasem zrobimy 50, to też się nic nie stanie. Właśnie to jest to, co nabieramy doświadczenia w pracy właśnie tego typu metodami, tak? Że nie wszystko jest czarne i białe i książka służy nam jako...
Nie ma magii w 45 sekundach, nie? Tak samo jak nie ma magii w 10 powtórzeniach albo, i w 9.
Albo w czasie trakcji, tak? Bo trepka nie puszcza od pewnego momentu, tylko no, umówmy się, ale już nie idę tą drogą.
Okej, powiedzieliśmy tendinopatię. Pain science, modulacja bólu, nie? Skupiamy się, że mówimy, ja z tobą mówimy, że terapia manualna, dobrą modulację bólu, tak. Tam jest jej miejsce, ale trening siłowy też potrafi zrobić świetną robotę w tej neuromodulacji bólu.
No, zaczynając od wspomnianej przez ciebie izometrii, tak, która bardzo dobrze się sprawdza w przypadku pacjentów naprawdę bolesnych, posttraumatycznych i tak dalej, to jest dużo trudniejsza praca niż się niektórym wydaje. Ja osobiście takich pacjentów też nie miałem jakoś strasznie wielu, nie robię z siebie jakiegoś męczennika i tak dalej. Natomiast naprawdę doceniam ludzi, którzy pracują w ortopedii takiej twardej, gdzie często po złamaniach, szczególnie jeżeli chodzi o staw ramienno-łopatkowy, który uważam, że wyprowadzanie tego stawu po takich traumach długotrwałych i długotrwałym unieruchomieniu to jest masakra. To jest
odłamowe złamanie łopatki.
Wieloodłamowe złamanie kości ramiennej na przykład, tak, albo właśnie gdzieś tam złamanie łopatki wieloodłamowe, tak, czy dosłownie gdzie jest mozaika. Tak, takie rzeczy jak, dajmy na to, towarzyszące temu, czyli na przykład zamrożony bark, który się wykształca w toku, który jeszcze nam pluje w twarz. To, że pacjenci często, którzy przychodzą po prostu z takimi dolegliwościami przed tym wypadkiem, byli po prostu w tragicznym stanie, jeżeli chodzi o siłę, o zakresy kończyny górnej. Ja zawsze powtarzam taką rzecz, która jest już trochę wyświechtana, może i to w sensie to nie jest nic, co ja wymyśliłem absolutnie, tylko chodzi mi o to, że zawsze jak mówię o kończynie górnej, to myślę sobie o tym, ile my na co dzień korzystamy z kończyny górnej, a ile z kończyny dolnej. Wydaje się, że ilość tych ruchów jest podobna, ale teraz jak się zastanowimy, ile my razy sięgamy nad głowę w czasie dnia. Możemy takich ruchów policzyć na palcach, mi się wydaje, no może 4 dłoni, tak? Zakładamy ubrania, ściągamy tam gdzieś, po prostu coś ściągniemy do jakiejś szafki, ale tak na dobrą sprawę wszystko, co wykonujemy, jest wykonywane do poziomu barku, tak? Posięgnięcie po telefon, nie wiem, odłożenie go, tam kluczyk w stacyjce, kierowanie samochodem. I te mięśnie są ekstremalnie słabe, jeżeli chodzi o press nad głowę, overhead. No i później jest dramat, bo zerujemy tą siłę nie dość, że która była do poziomu barku po takim urazie, to jeszcze jaki mamy problem z uniesieniem tej ręki ponad głowę wtedy, jeżeli ona była totalnie do dupy przed. Więc tu jest tak jakby ciekawa praca.
Jest kilka fajnych publikacji, które biorą na tapetę temat izolowanego treningu poszczególnych mięśni należących do mitycznego stożka rotatorów, podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy i cała reszta chłopaków. I zestawiają to z ruchami właśnie typu press przywołanymi przez ciebie i co się okazuje, press jest równie skuteczny w aktywowaniu tych wszystkich wspomnianych mięśni, bo te mięśnie mają centralizować głowę kości ramiennej w panewce stawu.
Dokładnie.
I takie jest ich zadanie, zrobisz presa, a te mięśnie i tak będziesz aktywizował. Teraz powiedziałeś o tych gumach, nie? O tych, tak. Wcześniej o tych ćwiczeniach. Nie zawsze się musimy na tym fokusować. Czasami po prostu ten press jest świetnym lekarstwem.
Dokładnie. Uniesienie ręki jest czasem świetnym lekarstwem nad głowę wielokrotne dziennie. Tak? Natomiast to, co, o czym ty wspomniałeś, to na przykład też przywoływany przeze mnie wielokrotnie Adam Mickins. On prezentował na swoim szkoleniu kilka tabelek, w którym po prostu pokazywał aktywację poszczególnych mięśni stożka rotatorów i nie tylko, bo tam wchodziły też właśnie na ramienny, gdzieś tam najszerszy i tak dalej, podłopatkowy, zębaty. W większości testów open can, empty can, te mięśnie aktywowały się równomiernie. Więc jeżeli chodzi o nawet wyłączanie tych mięśni, czy też testowanie ich, to te testy powinny posłużyć jako wykluczenie, tak? Rule out jakiejś tam dysfunkcji. No i to jest właśnie też umiejętność korzystania z tych testów, ale mieliśmy mówić o pain science, a ja znowu zjechałem w bok, za co się przepraszam. Jeżeli chodzi o pain science i rolę treningu w leczeniu bólu, jest niesamowicie istotne, bo przełamywanie barier, które tworzą się w ludziach przez ból właśnie, przez brak pewności siebie w danym ruchu, tak, czyli właśnie to niskie self-efficacy, czyli to w ogóle, że pewność, że ja mogę wykonać dany ruch samemu, tak, że ja w ogóle mogę poruszać tym ramieniem. Ludzie tak to demonizują do pewnego momentu, że dochodzi z czasem do sensytyzacji, tak, czyli po prostu mózg ma skorelowany dany ruch z bólem, dlatego tego bólu strukturalnie już tam może nie być, ale on ma tak głęboko zakorzeniony strach przed tym, że wejdzie w ten ból i ten ból tam jest, a tego bólu fizycznie może tam nie być. A nawet jeżeli jest, to siła, trening siłowy pozwala nam eksplorować ten zakres, tak? Czyli żeby ta dana osoba wykonywała dany ruch, nawet z obciążeniem, w pewnym momencie oczywiście, i żeby zrozumiała, że to nie jest dla niej niebezpieczne, że to nie generuje takiego bólu, jak ona przepuszczała. Mało tego, z każdym powtórzeniem albo z każdym kolejnym treningiem ten ból będzie coraz mniejszy, paradoksalnie. Albo może wyjdzie dalej, ale ten ból będzie cały czas na tym samym poziomie, gdzie wcześniej bała się na przykład wchodzić w ten zakres.
Trening siłowy jest nieodłącznie związany z nauką zarządzania bólem. Bólu
Dokładnie.
Chronicznym. to ja nie widzę szansy efektywnie zarządzać bólem chronicznym, jeżeli nie spróbowaliśmy, jakoś nie wpletliśmy treningu siłowego.
I tutaj znowu pojawiają się takie koncepcje, mówię gdzieś tam od Adama, też od Korkinetika, Greg Lehman na pewno też o tym mówił, mówię. To są te nazwiska, które ja cały czas przewijam i na pewno też one się pojawiły, nie wiem, dr Jarrod Hall na przykład, on jest od Barku, bardzo fajny Australijczyk taki. Jakie ma znaczenie w ogóle to, z jakim rodzajem osobą my pracujemy, tak? Mamy, tak jakby można powiedzieć, bardzo upraszczając, mamy dwa rodzaje klientów, pacjentów. Tak, jedni to są ci, którzy się wszystkiego boją, czyli ten współczynnik self-efficacy i resilience jest bardzo niski, czyli tego możliwości pokonywania tego bólu i tak jakby świadomości tego ciała. Oni najchętniej będą chcieli, żeby wszystko zrobić za nich, dać im najłatwiejsze ćwiczenia i będą unikali danego ruchu, żeby nie prowokować tego bólu. Ich to trzeba właśnie challenge'ować, tak? Czyli trzeba im dawać próbę wejścia w to, albo nawet ich trochę zdystraktować. To właśnie na szkoleniu moim dyskutowałem z kilkoma osobami, z Kubą Surmaczem między innymi, żeby odciągnąć ich od danej funkcji, której oni się boją i coś zaproponować, żeby oni wykonali ją, ale nie wiedzieli nawet, że oni ją wykonują. Już nie mówimy tu o rozmowie, bo można oczywiście tego typu, ale nawet w formie jakiejś zabawy albo coś. To zależy wszystko od osoby, z którą współpracujemy. Natomiast drugi model, czyli ten endurer, to jest czasami nawet trudniejszy do opanowania, bo to są ludzie, którzy są hardkorowymi treningowcami i oni z reguły, jak im coś dajemy, to oni robią do upadłego coś. Czyli mówimy, żeby zrobili jedne nas ćwiczenie na dwa dni, a oni robią codziennie. Albo na przykład prosimy ich, żeby pokazali nam, gdzie ich boli i oni wymachują ręką tak, żeby po prostu, że normalnie ta ręka by się urwała, gdyby ich coś tam naprawdę bolało i było coś nie tak, a oni szukają tego bólu, bo po prostu mają taki nawyk i cały czas sprawdzają, kiedy ich boli, tak? Czy sprawdzają, czy ten ból cały czas tam jest. Przez to może przebodźcowują cały czas.
Przyznaj się, robiłeś tak, Albert.
Oczywiście, że tak.
Ja też.
Właśnie
ja
o to chodzi.
Ciekawe, czy mnie dzisiaj boli.
Tak, każdy, kto przerabiał ból biodra, ból barku, ból, no czegokolwiek, to będzie grzebał w tam, bo dopóki ktoś mu nie uzmysłowi, to też jest rodzaj bodźca, który może prowokować, a dopóki my nic nie sfiksujemy albo nie próbujemy wyłapać deficytów, które mogą te potencjalnie powodować ten ból, no to tak sobie grzebiemy i to też jest ważne, żeby uświadomić, przestań to robić do cholery, nie? Ja ci tu przeskaluję trening i trzeba ich hamować, tych ludzi. No i to jest tak jakby dobry przykład na to właśnie, jak pain science ma znaczenie, bo musimy dopasować rodzaj pracy, musimy przeskalować tamtych pierwszych, którzy się boją, musimy odpowiednią gradację im zastosować, a tym musimy zrobić redukcję tym drugim, tak? Tym endurersom, bo oni po prostu najchętniej to by się od razu na sztangę wrzucili, jak tylko się lepiej poczują. Więc im trzeba zrobić regresję bardzo często treningową, bo oni tkwią w bólu, bo oni nie potrafią zejść z intensywności, albo jak tylko jest lepiej, to zaraz wracają na trening i no i znowu to samo, tak?
Zobacz, mówimy sobie o rehabilitacji, o powrocie do zdrowia, o pracy fizjoterapeuty, a mówimy tak naprawdę o komponowaniu treningu i zarządzaniu treningiem.
Tak.
Bo to jest nic innego jak komponowanie jednostek treningowych i zarządzanie tymi jednostkami.
Dokładnie.
No plus jeszcze ten pain management, tak? I ocena bólu.
I tutaj będą się pojawiały różne opinie, bo teraz na przykład bardzo mocny monitoring się w niektórych przypadkach, na przykład Karol Kruczek, jak obserwuje jego poczynania, to bardzo mocno wchodzi w taki monitoring, gdzie pełno ma danych i tak dalej. Ale w sensie nie to, że ja tu krytykuję, absolutnie nie, bo to jest bardzo fajne, uważam, i to jest do monitoringu na pewnym poziomie, uważam, że nawet dobre rozwiązanie. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby dostać teraz strachu przed tym, że jeżeli ja nie będę prowadził monitoringu w taki sposób i robił obiektywizacji w taki sposób, to mi się nic nie uda pchnąć, bo to jest nieprawda. Po prostu zachowując zdrowy rozsądek, obserwacje, rozmowę, feedback, zbieranie feedbacku od naszego podopiecznego, jesteśmy w stanie naprawdę powoli, spokojnie, może mniej efektywnie niż w oparciu o jakieś dane, ale te dane też nas często potrafią zawieść, jeżeli wiemy, do jakich badań się odnoszę, właśnie na przykład właśnie ACWR, chociażby wspomniany przeze mnie. Nawet jeżeli zachowujemy środki bezpieczeństwa, może nam się coś nie udać.
90% mojej obecnej edukacji i roboty to jest szeroko rozumiany injury risk management. Im więcej o tym czytam i zgłębiam to na wielu płaszczyznach, a to z roboty przynajmniej na 3 pełne życia, więc tak na jest. Pewno mi nie starczy. Ja już to powiedziałem, jak rozmawiałem z Bartkiem Bibrowiczem ostatnio, powiedziałem, że edukacja przed monitoringiem. Czyli nieważne, jaki monitoring poczynisz, jeżeli nie ma dobrej edukacji, to ten monitoring nie zadziała. To rozróżnimy sobie dwa rodzaje monitoringu. Monitoring związany z szeroko rozumianym recovery, lifestyle'em i tak, tak dalej. Jest. I taki monitoring typowo biomechaniczny, czy tam kinematyczny, czy tak. Jakikolwiek inny, który ma jakieś tam parametry fizyczne.
No ale też jest fajny do wyłapywania pewnych.
Tak, to temu mówię tak. Jeżeli chodzi o taki monitoring całego tego lifestyle, recovery, sen, jedzenie, nawodnienie i tak dalej, to jak dobrze poedukujesz, to za wiele nie musisz tam sprawdzać. No, bym też
myślę, że prowadzenie dzienników może dla mnie będzie trochę zbyt dużym.
Są tak proste teraz aplikacje, Albert, że ja to przerzuciłem wszystko na aplikację i zajmuje to 30 sekund temu, kto ma to zrobić przez jakiś czas. No mnie zajmuje to 30 sekund, żeby przeanalizować. Wszystko jest w jednym miejscu, obydwoje to widzimy. Po miesiącu to mogę tego zaprzestać i nie muszę tego robić, bo ja widzę, że ta osoba powiela już pewne schematy i wiem, że jest okej. Okay,
no to w tym momencie widzisz tutaj the more you know. No.
Co jeszcze leczymy siłą? No ten patellofemoral pain syndrome, o którym już zaczęliśmy mówić, czyli kościec wzrasta, siła niedostateczna, trzeba dodać tej siły, żeby radził sobie z dłuższym kośćcem. Podejrzewam, najczęściej tak jest, że wiek zrobi swoje, ta siła sama z siebie przyjdzie, tak? No bo czas zrobi swoje, gospodarka hormonalna, ta siła musi potem wzrastać, no ale czemu tego procesu nie przyspieszyć, nie dorzucić obciążenia w świadomy sposób u takiej młodej osoby?
Znaczy to też potrafi modulować ból właśnie w taki sposób, że te incydenty trafiają się rzadziej, tak, są krótsze, mniej intensywne, więc tak należy patrzeć w ten sposób. Przestaliśmy chyba żyć w krainie bajek, w którym ktoś wymaga od nas, albo inaczej, my wymagamy od siebie, żeby pacjent w magiczny sposób wyszedł po jednej wizycie albo po tygodniu z zerowym bólem. To nie są problemy. Jeżeli problem rozwiązujemy w trakcie jednej sesji, to bardzo często to nie były może tak przewlekłe rzeczy. Oczywiście problem był, został rozwiązany, jakimi metodami ja w nim wnikam, czy to będą jakieś metody terapią manualną, czy terapią ruchową, nie wchodzę w to. Pacjent jest szczęśliwy, natomiast jeżeli problem jest trochę natury bardziej skomplikowany i jest przewlekły przede wszystkim, to niestety, ale ja już przestałem wierzyć w bajki jakiś czas temu, no może trochę też mi to zajęło, ale ciężka praca po prostu niestety tutaj czeka i to trzeba sobie uzmysłowić i też skokowo to nie działa, tylko działa bardzo powoli, na spokojnie, poprawa jest z reguły, aż dotrzemy do ściany, tak? Bo często zdarza się coś takiego i też nie należy z tego powodu płakać. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam leczenie siłą, no to jak wcześniej wspominaliśmy, no tendinopatia chociażby, tak, patellofemoral syndrom, tak, wspomniany, natomiast też tendinopatie, czyli więzadło rzepki, tak, Achilles, no generalnie nadgrzebieniowy, tak, to wszystko jest siła nam bardzo przydatna.
Także. Zgadza się. Większość kontuzji, która w sporcie się dzieje, tak, tych nagłych pojawia się w momencie, kiedy duże siły zadziałają na aparat ruchu i aparat ruchu nie potrafi sobie z nimi poradzić, nie potrafi tych sił skontrować. Naderwania w okolicach grupy kulszowo-goleniowej. Sytuacja, w której do tego dochodzi, zgięcie w stawie biodrowym plus dynamiczny wyprost w stawie kolanowym. Mhm. Czy to w przypadku kopnięcia, czy w przypadku dynamicznego biegu. Ogromne siły pojawiają się na hamstringach, na grupie kulszowo-goleniowej, jeżeli one nie potrafią w krótkim oknie czasowym zaabsorbować tej siły, skontrować jej, przeciwdziałać jej, rozproszyć ją, no to dochodzi do uszkodzenia tej struktury. Co możemy zrobić? Sprawić, żeby te mięśnie były silniejsze, no i też w dynamice, żeby one były silne, nie? Żeby one potrafiły
Dokładnie.
Szybko tą siłę generować.
Dokładnie tak.
Ekspresja siły.
I tutaj w tym momencie właśnie co? Sięgamy po ćwiczenia jakie?
Specyfika treningu siły, nie?
Specyfika treningu siły i też ćwiczenia z grupy, które generalnie były później brane pod lupę, typu na przykład Nordic Hamstring, które też się wdarły na salony poniekąd i też robiły swoją jakąś tam furorę.
No ale to jest dobra furora, tylko każdy mówi, że wow, magiczne ćwiczenie, nie?
Nie, nie jest to magiczne
ale
ćwiczenie.
Ale wiesz, dlaczego ono jest magiczne?
No.
Bo ono jest kurde ciężkie.
Bo ono Zgadza
jest ciężkie,
się.
Bo po prostu nagle ktoś zaczął konkretnie dociążać sobie te hamstringi, a nie robić hamstring curls na piłce obu nóż po 30 powtórzeń i jeszcze ziewał przy tym w trzech seriach. Tylko nagle nie może wykonać ćwiczenie. To jak ono jest trudne, skoro większość generalnej populacji sportowców nie jest w stanie trzasnąć czterech serii po cztery powtórzenia porządnie wykonanych Nordic Curly czy Glute Hamstring Rises, tak, na ławeczce GHD. No nie są tego w stanie zrobić. Dlaczego? Bo ćwiczenie jest trudne. Jak zaczynają to robić, to co się dzieje? Hamstringi są silne i nagle spada urazowość.
Tak, no, uczą się też hamowania odpowiedniego, tak, czyli pracy ekscentrycznej tutaj w tym momencie. Wiadomo, że to jest skill sam w sobie. Tak jak przy rozciąganiu, to jest odpowiednie wyhamowanie czy też luzowanie mięśnia w trakcie potrzebne do wejścia w dane rozciągnięcie. To jest osobny skill niż praca nawet ekscentryczna, więc praca ekscentryczna będzie jeszcze czymś innym. Natomiast to, co powiedziałeś, underdosage, tak, czyli to, co do tej pory też jest, nie wiem, czy to tam chyba później będziemy na ten temat jeszcze mówić, natomiast niedociążenie, tak, po prostu danej grupy. Martwy ciąg oczywiście obciąża grupę kulszowo-goleniową, ale od której strony? To jest, gdzie jest punktum fixum, czym my ruszamy w stosunku do czego i w jakim ustawieniu też kończyn. Czyli tutaj przez kolana idzie głównie praca, a nie przez biodro. Więc ten przyczep dalszy tak jakby ma trochę więcej do roboty.
Pytanie też, jaki będzie setup startowy takiej osoby, tak? Jak ją ustawimy, jakie są jej proporcje kostne wyjściowo.
Dokładnie.
I czy my uzyskamy taką aktywację, jaką chcemy, czy przypadkiem dla nas tymi ograniczeniami nie są uwarunkowania anatomiczne, których nie przeskoczymy i to ćwiczenie będzie w tym przypadku bez zasady.
Z nordikami jest też taka ciekawostka właśnie związana, że jeżeli mówimy o intensywności, to w tej chwili nie przytoczę dokładnie badań, bo nie pamiętam dokładnie skąd to brałem, ale jeżeli chodzi o intensywność, to właśnie dobrze wykonane nordiki są adekwatne do sprintu. Po prostu angażują mniej więcej z taką siłą, tyle tak jakby tyle, tak, co porządny sprint. I to taki interwałowy sprint, tak? Czyli generalnie naprawdę daje popalić. Dlatego, żeby wykonać dobrze to ćwiczenie, to też trzeba je trochę porobić. Bo na początku generowanie siły w tym zakresie, nawet środkowym dla mięśnia, jest bardzo trudne. Więc zaczynamy teoretycznie z 90 stopni zgięcia w kolanie, czyli wchodzimy w zakres zewnętrzny pracy mięśnia, tak? I jest problem, bo nie możemy hamować, tak? Bo mięsień trzyma przez jakieś 10-15 stopni, a później lecimy na twarz. Więc zanim opanujemy, żeby zejść co najmniej do 45 stopni z hamowaniem, to trochę potrafi zająć.
Zgadza się. Co do tej siły, która pojawia się w czasie wykonywania Nordic Curli czy sprintu, faktycznie jest wiele publikacji, które próbują nawet ustandaryzować jakąś obligatoryjną siłę w konkretnych dyscyplinach sportowych, wyrażoną właśnie w newtonach, którą powinny te mięśnie wygenerować w konkretnych ćwiczeniach, która ma w jakim stopniu zabezpieczyć przed urazami. Oczywiście to jest taka utopia, nie? No bo nieważne jak te mięśnie będą silne, i tak ta kontuzja ma prawo się wydarzyć z wielu powodów. Niemniej to ryzyko możemy w jakiś sposób próbować minimalizować. Mimo wszystko mi jest daleko do próby standaryzowania siły w newtonach, którą gdzieś powinniśmy generować. Nie? To trochę jest nadwyrost.
To jest próba tej obiektywizacji, tak?
To jest trochę dziurawy na chwilę obecną. No, możemy mówić o korelacji, a nie o przyczynowości.
Myślę, że tutaj może być rzeczywiście jeszcze trochę czasu, zanim to się ustandaryzuje.
Wejdźmy na pole Piotrka Ciebiery. Return to sport, rekonstrukcja Acela. No i co? Po pierwszym tygodniu według protokołów Randala Coopera i Mike'a Hadjisa i jakichś innych modyfikacji, rozwinięć już się pojawia, zresztą to nie tylko u nich.
Open?
No ale nie, masz wyprost nogi i trzymasz sobie w izometrii, nie? I czwórka. Co robi czwórka? Czwórka pracuje siłowo.
O nie, najgorzej. I to jeszcze czasem nawet z lekką gumą oni rzucają, także otwarty łańcuch często się pojawia, co było do tej pory w ogóle nie do pomyślenia, tak? Znowu, no czwórka, czwórka, czwórka. Tutaj jeżeli chodzi o ACL, to chyba nie ma jakichś zbytnio protokołów, że tak powiem, wszyscy główni pionierzy albo ci propagatorzy po prostu, jest jasne, czworo głowy, koniec, kropka. To jest ACL moim zdaniem, abstrahując już o specjalistyczne podejście później do zmiany kierunków i tak dalej oczywiście, ale dla generalnej populacji czworo głowy. Suplementując dwugłowym oczywiście, ale czwórka to jest królem tutaj w tym momencie i jeżeli o niej nie zapomnimy, to relatywnie bezpiecznie, jeżeli nie rzucamy się na jakiś wyczyn, właśnie chyba mogą się ludzie czuć. Abstrahując od ludzi, którzy bez ACL-a śmigają i też mają kopyta po prostu jak konie i często nawet zdarzyło mi się poznać osobę, której w rodzinie był przypadek, że osoba nawet nie wiedziała, że nie ma ACL-a, bo po prostu kiedyś tam się przewróciła, coś tam noga spuchła.
To nie jest takie rzadkie. To, że ludzie nie wiedzą, że mają pozrywane ACL-y, tak, nie jest takie rzadkie.
A że facet był kawał byka, silne nogi miał, się w ogóle nie przejmował. Wszystkie prace domowe, wszystkie jakieś te, bez jakichś incydentów później. Natomiast, wiecie, trauma robi swoje. No, kiedyś ludzie, mam wrażenie, że mniej się jednak przejmowali rzeczami niektórymi, takimi wypadkami. Oj, też.
Boli, jak wyszło, to wyjdzie.
Tak, ignorowało się dużo rzeczy, więc się nie, ta diagnostyka też była dużo taka może słabsza, mniej rozwinięta, więc po prostu dużo rzeczy omijało ludzi. No, ale da się. Ale tak jak powiedziałeś sam tutaj, to chyba będzie clue w tych protokołach.
Siła.
Siła.
Powiedziałeś o Acute to Chronic Workload Ratio, czyli ACWR Tima Gabeta. On w swoich wykładach bardzo często wspomina, nie tylko on, ale powiedziałeś o nim, to ja się na niego powołuję, o takim pojęciu chronic rehabber. Osoba wiecznie się rehabilitująca, która ciągle jest w sferze rehabilitacji, której specjaliści, na których trafiła, nie dociążają i ona ciągle jest w takim marazmie, bo nie potrafi wyjść z tej strefy rehabilitacji i przejść do strefy return to sport, wdrażania już do gry. I to jest duży problem, myślę. Trochę fizjoterapeuci za bardzo i za długo głaszczą w gabinetach na kozetkach.
Też, natomiast wydaje mi się, że też w czasie samego treningu czasem jest obawa po prostu ze strony fizjoterapeuty i to jest całkiem zrozumiałe, bo pacjent na przykład daje sygnały, że boli. Że boli, że on tego nie zrobi, bo boli, tak? I fizjoterapeuta też może zgłupieć w pewnym momencie, bo musi podjąć jakąś decyzję. Czy dalej podejmuje się prowadzić taką osobę i próbuje zrobić taki overcoming, tak? Czy jednak na przykład wyśle go na jakąś dodatkową diagnostykę i tak dalej, bo to wracamy do pacjenta i wracamy do pain science, tak? Czasem zdarzy się naprawdę niewdzięczna osoba, tak to nazwę, do pracy. Nie ze względu na to, że jest jakimś tam nieprzyjemną osobą, tylko po prostu no, jedne osoby są bardziej trochę męczące też dla terapeuty ze względu na to, że są bardzo na przykład przestraszone, boją się tego, boją się ruchu wykonać, nie wiedzą, co je czeka i tak dalej. Tutaj Therapeutic Alliance, czyli znowu rozmowa, ugruntowanie, że ciało nie jest słabe, że ile wytrzymało, że więzadła w naszym biodrze są w stanie utrzymać nawet do 400 kilo, tak? Że nic z tej nogi nie wyłami, jakbyśmy nawet tam ciągnął nas jakiś samochód, tak? Za ten jeans. Ugruntowanie, po prostu utwierdzanie tej osoby, a ktoś nagle diagnozuje i powie, o Jezu, ale słabe biodro. I wystarczy jedno takie zdanie innego terapeuty, żeby nam rozsypać cały ten zamek, który my sobie budujemy, tak? Bo po prostu dana osoba już wie, że ma słabe biodro i kurde, no ciężko jej później ćwiczyć, więc tutaj problem z wyjściem poza dany ciężar to jest odpowiednia praca z danym pacjentem, żeby on się przekonał do tego, że on może, żeby spróbował i tak dalej, a nie na wypadek, gdyby on powiedział, że już nie chce tego, to my się poddajemy bez walki. Musimy mieć narzędzia też miękkie, niestety, bo taka jest nasza praca, do tego, żeby czasem kogoś przekonać i mało tego, wydaje mi się, że jednak fizjoterapeuta musi czasem podjąć ryzyko, że musi wpuścić go na tę wodę głębszą. Nawet nie wydaje mi się, tylko tak jest. Boże, co ja gadam. Po prostu musi go wpuścić na taki grunt niezbadany, bo inaczej on pracuje cały czas w strefie komfortu, tak, którą już poznał. A wejście na strefę niekomfortową dla niego bardzo często będzie pokazywało ten rozwój, tak, jednak pchało ten rozwój do przodu.
Trening sił jest pod tym kątem też bardzo fajny, bezwdzięczny, bo jeżeli dorzucasz obciążenia i one są na przykład w postaci hantli, jakichś ciężarków, nawet mocniejszej gumy, ten progres fajnie widać. Możesz nawet się na niego powołać, zobacz, w zeszłym tygodniu robiłeś czwórką, teraz robisz z szóstką.
Dokładnie. Jest tu też pułapka pewnego rodzaju, bo tutaj idąc, mówię znowu o skinetika, powołując się na tą strategię wysoko-nisko obciążeniowe, to czasem pchając za duży ciężar, możemy spowodować, że dane ćwiczenie staje się łatwiejsze. Zaraz do tego pewnie jeszcze wrócimy, dlaczego tak się dzieje, ale co ciekawe, jeżeli robimy dobrą progresję, w sensie nie szalejemy i tak dalej, to jest dokładnie tak jak mówisz. Mało tego, czasem w tym mniejszym ciężarze jest jakiś problem, a jak zwiększymy ciężar, jest lepsze dociążenie tkanki, jest lepsze czucie, ale to jest jeszcze nie, to jest normalna strategia pracy, czyli po prostu on się rozwija, ten nasz pacjent, i nagle okazuje się, że po serii cięższego ćwiczenia, na przykład ból się moduluje. Na przykład ostatnio mojej pacjentki z Barkiem, właśnie Dominiki, bez nazwisk, ale generalnie pracujemy z Barkiem. Uważam, że też ciężko pracuje sama w domu. No, robiliśmy wznosy akurat, takie tutaj odmiana, że tak powiem, stosowana u mnie na treningu i bodajże przy piątce chyba, przy czwórce bywały odczucia jakiegoś klikania, tarcia jakieś bez bólu, ale po prostu było to niepokojące. Moment zwiększenia, nagle okazało się, że ustało. Czy zmieniła delikatnie kąt? Tego też nie wiem, bo ja też nie jestem w stanie tego wszystkiego przypilnować, ale wystarczy czasem właśnie pchnąć to i okazuje się, że człowiek się czuje pewniej, tak? Dociążony, staw jest dociśnięty, modulacja przez kompresję, cholera wie, ale działa. I właśnie o to chodzi. Dlatego to jest wdzięczne.
Powiedziałeś, że ktoś może ci powiedzieć, że masz słabe biodro. Wiesz, tam ty pracujesz nad budowaniem pewności, a idzie kto innego terapeuty i nagle ktoś powie, o, ale to jest biodro słabe.
Albo skręcona miednica.
Dobra, ale zostanie przy tej słabym biodrze. No. Albo słabych mięśniach pośladkowych. Od razu przychodzi mi na myśl diagnostyka siły w pracy fizjoterapeuty. Mhm. Jak się nazywa ten przyrząd do mierzenia siły?
Dynamometr oczywiście. Kto o tym nie wie?
Nie każdy ma dynamometr w pracy. Nie zawsze ten dynamometr można dobrze zaimplementować do konkretnych testów, które możesz wykonać w gabinecie. Co więcej, nie zawsze on jest też skutecznym narzędziem.
No nie, to wiadomo. To jest obiektywizacja, ale też...
Dokładnie, więc...
Ma swoje ograniczenia.
Generalnie w pracy fizjoterapeuty ocena możliwości siłowych w kontekście oceny poziomu siły konkretnego mięśnia jest mocno ograniczona. A mimo wszystko fizjoterapeuci uwielbiają się powoływać na to, czy coś jest silne, czy coś jest słabe. I ja mam trochę z tym problem, bo ja cały czas, jak próbuję sprawdzić, czy to jest silne, czy słabe, to się co chwila oszukuję.
Tak.
No. Jak już sobie przetestuję tego pośladkowego średniego, tymi wszystkimi klamszelami z oporem, pod różnymi kątami, w różnym ustawieniu, a potem zrobię sobie ćwiczenie, to wychodzi mi czasami zupełnie co innego, aniżeli ja wyczułem.
Dokładnie. I moim zdaniem nie ma w tym nic dziwnego, dlatego że to takie moje spostrzeżenia, które z pracy mojej mogę wyciągnąć, to jest to, że po prostu potrafimy być słabi w danym ustawieniu, tak? I czy to jest pewnego rodzaju łańcuch kinematyczny, czy jakaś spirala, nie wiem, jakaś pętla... Nieważne, chodzi bardziej, ja tu się kieruję zawsze raczej ustawieniem samego mięśnia, na przykład czy on jest rozciągnięty, czy on jest skrócony, tak, czy pracuje w wewnętrznym, zewnętrznym, środkowym zakresie. Pytanie o to, czy ja potrafię generować siłę w danym ustawieniu mięśnia, po prostu, i tym się raczej kieruję. Same testy, to co powiedziałeś, clamshell może wyjść ok, ale wystarczy nogę wyprostować albo zgiąć bardziej i na przykład już test w tym ustawieniu pójdzie nie tak. To już będzie jakaś wskazówka dla mnie, że na przykład jeżeli będę bawił się w specyfikę jakąś, tak, co wiemy, że to też jest mocno dyskusyjne, czyli wchodzenie w szczegółowe takie ćwiczenia, to będę pracował tam, gdzie ten deficyt się stworzył, tak? Więc tutaj szukamy dziury w całym. Natomiast to, co myślę, że jeszcze warto by było dotknąć, to jest manual muscle testing, czyli to, co dużo osób też mogło zrozumieć właśnie a propos testowania mięśni, czyli testowania mięśni za pomocą naszych rąk, tak? Czyli my pacjenta testujemy, czy ma silny naramienny, czy ma silny prosty uda i tak dalej. I to niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. Bo jak bardzo chcemy, żeby nam test wyszedł, to ten test nam wyjdzie. Nie wiemy, ile tej siły przełożyć, tak? Tu by się przydał ten dynamometr, czyli żebyśmy dociskali zawsze z tą samą siłą. Jest to dość trudne do wykonania, umówmy się, bo ten dynamometr też ma swoje gabaryty i nie każdy, nie przyłożymy do ciała pacjenta w taki sposób, jaki byśmy chcieli. To by nam pozwoliło zobiektywizować. Ale nawet jeżeli badania pokazują, bo to oczywiście tam hejterzy tych wszystkich neuromięśniowo-powięziowych metod wykazywali, że jest słabo, na przykład reliable, tak, ten testing taki cały mięśniowy, to mimo wszystko z biegiem lat, jeżeli pracujemy tymi testami manualnymi, to nasza skuteczność rośnie, czyli na przykład już nie potrzebujemy dużo siły do tego, żeby zobaczyć, czy mięsień na przykład jest osłabiony, czy nie. I to jest stwierdzone, że rzeczywiście poprawia się, bo problem jest taki, że dużo osób pracuje na samym początku i się uczy tym.
10 lat musisz mieć porażki i oszukiwać siebie i pacjenta i potem zaskoczy.
Akurat może, Artur, tutaj nie było to 10 lat, tylko
jak
chyba...
Jak będziesz cierpliwy, to...
Chyba tam staż był chyba 3 lata.
Potem jeszcze 20 lat i nasłuch odpala.
No, tak. No dobra, tu były 3 lata, ale naprawdę skuteczność wzrosła tam o 50%. To było chyba tam o 20 albo 30% z takiej rzutu monety, z coin flipa takiego typowego 50%. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Bo wiecie o tym, że to no, dużo zależy jednak od człowieka. No to wychodziło chyba tam na, nie pamiętam, w stronę 60 albo 70%.
Z tymi procentami i z oceną skuteczności testów.
Wiem.
Ale nie, czekaj, no, bo to...
Znaczy nie wiem.
Bo to... Nie, no ty wiesz, tylko niekoniecznie słuchacze wiedzą. Oceniamy skuteczność i specyficzność testu, tak?
Tak.
Czułość i specyficzność. No i teraz te testy, jeżeli mają różne... tą czułość i specyficzność koło tam 52-4%, coś może być, jakaś skuteczność jest, nie? Tylko właśnie to jest ten coin flip, no to jest po prostu tak. Blisko rzutu monetą i zaczyna się już problem. No dopiero no, uratować nas może, jak zrobimy sobie 3 testy na konkretny problem i one wszystkie nam dadzą odpowiedź dodatnią, no to wtedy możemy powiedzieć, chyba coś może być na rzeczy.
Tak, i tutaj właśnie dochodzimy do tego punktu, że ja tych testów, na przykład jeżeli korzystam z manual muscle testing, bo jednak mimo wszystko to była integralna część, na przykład PDTR-u, to nie jest tak, że tam się tylko bazuje na tym, żeby znowu tutaj wyjaśnić pewne kwestie, bo tam zaraz się znajdzie jakaś grupa ludzi, że tam hurdur. Natomiast chodzi mi tylko o to, że to jest pewnego rodzaju przesiew. Jeżeli na przykład robię sobie test manualny muscle testing na przykład na pośladkowy średni, to ja później weryfikuję ten pośladkowy średni jeszcze sobie w kilku pozycjach. Mało tego, później nakładam to na ruch, tak? Sprawdzam w ruchu i nadaję jakieś globalne wzorce. To, co Artur sam powiedziałeś, że testujesz po prostu na zasadzie ćwiczenia i dociążenia i tak dalej. Pytanie tylko, czy mamy na to wszystko czas często, czy wszystko robimy? No nie, no ja też mam jakiś już swój tutaj, powiedzmy, że tryb pracy, który testuję, obserwuję pacjenta od samego początku, widzę pewne zachowania, widzę, gdzie są deficyty, nawet jeżeli nie jeszcze czegoś nie testowałem dokładnie, a później to sobie tylko wyłuskuję, ale nie robię samych testów mięśniowych, manualnych jako tako, tak? Czyli to nie jest jedyny test, ja mówię, dobra, masz słaby na ramienny albo słaby prosty. Tylko ja sprawdzam, jak on generuje właśnie, mówię, siłę w wewnętrznym, zewnętrznym zakresie, czy potrafi antygrawitacyjnie działać. Z barkiem to najlepiej widać. Sleeper stretch, tak? Rotacja wewnętrzna, ustawienie ramienia. Wystarczy, że ustawicie kogoś przy ścianie w tej samej pozycji i rotacja może być inna, wewnętrzna. Nagle się okazuje, że jest mniejsza. Dlatego, że on antygrawitacyjnie już, jak działa przeciwko ręce, musi utrzymać, nawet jeżeli ręka jest oparta o ścianę, czyli symulujemy to ustawienie takie jak w leżeniu, to już potrafi to zaburzyć tak jakby wynik. A przecież rotację miał przed chwilą jeszcze. To co jest grane? Pasywnie, aktywnie. No właśnie to jest to, że dlatego ja też, jeżeli mówimy o jakichkolwiek szkoleniach, o czymkolwiek, to nie robimy jednej testu, tylko robimy baterię, czy to co powiedziałeś. Mówimy tu o testach oczywiście ruchowo-mięśniowych, tak? To nie jest diagnostyka typu chcemy wykluczyć na przykład zerwanie jakiegoś mięśnia, bo tutaj takie testy się przydają, ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, open can, empty can i aktywne są wszystkie mięśnie stożka rotatorów, a nie tylko nadgrzebieniowe w tym momencie, tak? No ale jak będzie zerwany albo naderwany, to siła będzie tam drastycznie mniejsza, już nam się lampka zapali.
Tak. Ja jak testuję sobie kogoś, łapię się już na tym, bo to też nie...
Przecież to może być każdy inny mięsień de facto w tym momencie wychodzi z tego, tak. Nie? No właśnie.
Ja jak kogoś testuję, aż się łapię na tym, że od razu przechodzę do testowania poprzez różne ćwiczenia i sprawdzam sobie w ruchu i dopiero jeżeli tam mi coś nie pasuje, mam jakieś wątpliwości, to sobie dopiero selektywnie zaczynam testować, ale cały czas to jest stosunkowo niewielki odsetek mojej pracy. Taką sobie jakąś metodykę pracy wyrobiłem. Nie mówię, że ona jest w żadnym wypadku najlepsza i ma przewagę nad innymi. Niemniej oszczędza mi bardzo dużo czasu, bo jak ja zacząłem sobie testować i zachęcam do sprawdzenia, zacząłem sobie testować manualnie wszystko, jak ja to wszystko przerobiłem, minęło mi tam 30 minut, 20, jeszcze sobie poporównywałem, potem przychodziłem do praktyki, praktyka mi pokazywała zupełnie co innego i koniec końców ona stanowiła dla mnie punkt wyjścia do dalszych działań i okazało się, że po roku, dwóch, trzech, kiedy traciłem te pół godziny, stwierdziłem, że nie, że ja te pół godziny wolę wykorzystać na inne rzeczy, robię najpierw praktykę poprzez ćwiczenia, tam sobie oceniam deficyty i potem je sobie weryfikuję różnymi testami manualnymi.
Każdy ma swoją strategię i oczywiście to jest jak najbardziej...
Zostawiam pod rozwagę, to akurat jest taki mój model pracy. Żeby obciążać ciało, potrzebujemy wprawiać je w jakiś konkretny ruch i teraz zaczęliśmy ten temat już ostatnio. Idealne wzorce czy nieidealne? Reedukujemy te wzorce motoryczne czy obciążamy te, które zastaliśmy? Przykład. Robimy martwy ciąg, czy robimy Jefferson Curl? Rozgrzebaliśmy to kiedyś, ale dokończmy.
No, tu wszystko znowu będzie zależało od osoby, która do nas przyjdzie i jakie będzie miała potrzeby.
Jak często robisz Jefferson Curl?
Nie robię wcale.
Ja też nie robię wcale. U mnie statystycznie lepiej to działa, jak ja jednak przejdę przez ten martwy ciąg i zrobię taki sterylny, robotyczny ruch i daj mi to lepszy punkt wyjścia do dalszych działań.
No tak, to jest kwestia tego, co my chcemy właśnie osiągnąć, to co powiedziałeś. Jeżeli mamy osobę, no nie wiem, która ma problem ze zgięciem kręgosłupa, dajmy na to hipotetycznie, nie mówimy tu o zgięciu w biodrze, bo w Jeffersonie raczej nie będzie problemu przełamanie zgięcia w biodrze, tylko raczej problem deficytu na jakimś poziomie kręgosłupa, no to pytanie, czy trzeba robić tego Jeffersona, czy nie ma prostszych ćwiczeń na przykład. Ja stosuję gdzieś ćwiczenia jakiegoś tam prostej reedukacji ustawienia miednicy, później przechodzę do hip hinge'a bardzo często, ustawienie, nie wiem, w pozycjach niskich, jakieś tam klęki, podpory, łażenie w pozycjach niskich i martwy ciąg. I generalnie w ciągu elegancko się to wszystko koryguje, także jest to mega uniwersalne ćwiczenie i super po prostu potrafi zredukować wzorce. Pytanie tylko, czy to jest wzorzec, właśnie porównaliśmy dwa globalne wzorce w tym momencie, tak? Jefferson Curl i hip hinge w postaci i z utrzymaniem właściwej korelacji do podłogi, powiedzmy tułowia w martwym ciągu. A teraz by się trzeba zastanowić właśnie, bo tutaj rozmawialiśmy o tym przed podcastem, czy warto wchodzić jeszcze głębiej, czy warto wchodzić w takie małe dziadowskie ćwiczenia izolowane, tak?
No warto czy nie warto?
Dla mnie warto. One nie mają może jakiejś tam super wyższej skuteczności. W badaniach często były porównywane te specyficzne, niespecyficzne, ale selektywnie dla niektórych pacjentów bardzo fajnie się sprawdzają właśnie w przełamywaniu strachu, w przełamywaniu bólu, w wyrabianiu konkretnego małego segmentarnego ruchu, który później nałożony na inny segmentarny ruch do kupy daje nam ruch zintegrowany, więc może...
Czy nawet zbudowania czucia mięśniowego.
Dokładnie. I to jest chyba clue tego, więc to nie jest tak, że te ćwiczenia są beznadziejne. Absolutnie nie. No zresztą mówię, tutaj ja się cały czas do koncepcji, których się uczyłem, się będę odwoływał. I tutaj Australijczycy, właśnie mówię, z kinetikiem chociażby, bardzo fajnie zintegrowali te systemy stare, jakieś tam zebrali też ćwiczenia, oczywiście, bo ten kinetik też jest pewnego rodzaju zbiorem. Ale bardzo fajnie gdzieś to wszystko ładnie poukładali i też jest ten wzorzec przejścia gładkiego z takiego poziomu podłogi, można powiedzieć. Można to ewoluować później w naprawdę fajne targanie ciężarami, tak? Właśnie i to ja za to lubię, bo potrafię zacząć pracować w tej chwili z każdym, na każdym poziomie. Od poziomu.
Tylko wiedzieć, jak wyjść z tego kinetika.
Tak. Tak, bo to jest właśnie, to jest to, że generalnie to się kończy
i co dalej?
I niektórzy mogą zostać na tym etapie, a to niestety nie wystarczy, bo ćwiczenia niskoobciążeniowe, o których ja tak cały czas tam między innymi trąbię, one mają swoje miejsce, natomiast no niestety, ale progresję z nich trzeba już tworzyć na bazie naszej wiedzy, którą mamy po prostu, tak? I my staramy się przygotować człowieka, żeby nie potrzebował nas w przyszłości, tylko już właśnie dawał sobie radę sam.
Jak rozmawiałem z Karolem Szapelem, poruszyłem temat, kiedy się kończą kompetencje fizjoterapeuty, kiedy zaczynają kompetencje trenera przygotowania motorycznego i czy jest miejsce dla trenera medycznego tego tworu, który się teraz stworzył. Ja kiedyś nie widziałem miejsca dla trenera motorycznego, znaczy trenera medycznego. Teraz widzę to miejsce. Nie ma jasnych granic, czyli kończy ktoś pracę z fizjoterapeutą, kończy się kinetic control i co, już się ma pojawić trener przygotowania motorycznego, a czemu ten fizjoterapeuta nie ma pójść trochę dalej?
No,
tym bardziej,
że
co, no, że jak weźmie 4 kg do ręki ktoś, to już nie są obciążenia, to już jest trening przygotowania motorycznego?
Żeby była jasność, tak nie działa. No nie. Żeby była jasność, ten system ewoluuje, więc na pewno teraz już jak to jest nauczane to przez chłopaków z fizjosportu, tutaj pozdrawiam wszystkich, to na pewno wygląda to trochę inaczej, więc nie wyobrażam sobie, że tam stanęli po prostu, zresztą ja ich obserwuję i wiem, co mniej więcej tam starają się wdrażać. Natomiast, no właśnie, to jest ten problem, gdzie te kompetencje jakby rozdzielić, no bo jeżeli fizjoterapeuta nie potrafi pokazać ćwiczeń, no potrafi jakąś podstawę z gumami pokazać, ewentualnie jakąś reedukację, no to w tym momencie przypominam, że to jest też w jakiś sposób diagnostyka ruchowa, która nie jest ekwilibrystyka, to jest analiza naprawdę prostych wzorców. Jeżeli mówimy o osobie, która już jest bezbólowa, nadal ma jakieś deficyty, to ja myślę, że trener, który ma odpowiednie przygotowanie, może to przejąć. Tylko kwestia tego, żeby miał znowu zdroworozsądkowe podejście, tak? Żeby wiedział, kiedy ma odesłać z powrotem do fizjoterapeuty, do lekarza i tak dalej. No to jest, no niestety, temat rzeka, temat nie jest prosty, natomiast myślę, że absolutnie jest miejsce na tego typu łańcuch, czy oczko w łańcuchu.
Te dyscypliny są tak sobie bliskie i tak płynnie się przenikające, że poszerzanie swoich kompetencji w stronę fizjoterapeutów, w stronę trenera przygotowania motorycznego, a trenerów przygotowania motorycznego w stronę fizjoterapeutów nie jest żadnym faux pas i nie jest działaniem nie takim jak trzeba,
nie.
Czy przekraczaniem granic w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest to czymś jak najbardziej zasadnym, bo ten punkt wspólny lepiej rozumiemy, my lepiej pracujemy w tym miejscu, kiedy spotykają się potrzeby obu tych specjalizacji.
Ty się powołujesz na przygotowanie motoryczne, tak? A ja bym powiedział, że nawet w sensie chodzi o zwykły trening, po prostu żeby mieć pojęcie o treningu.
Ja nawiązałem do tego, o czym z Karolem Szapelem rozmawialiśmy.
Okay, bo trener przygotowania motorycznego to dla mnie na przykład no, to jest zupełnie inna funkcja. Ja na przykład inaczej, nie tyle inna funkcja obca mi, ale na przykład ja nie jestem trenerem przygotowania motorycznego. Prawdopodobnie hobbystycznie sobie skończę gdzieś tam z czasem któryś z popularnych polskich kursów. Natomiast chodzi mi tylko o to, że mam jakieś pojęcie o podstawach. Nie bawię się w trenera przygotowania motorycznego, bo się na tym nie znam, czyli nie oszukuję ludzi, że ich przygotuję do czegoś. Natomiast absolutnie ta wiedza, ten blend tej wiedzy, który jest potrzebny przy przejściu z fizjo takiego twardego, staroświeckiego do tego takiego już bardzo bliskiego zwykłej siłowni, to jest tu problem, tak? Bo z jednej strony na akademickich środowiskach nie kształci się w ten sposób, a nawet jeżeli się kształci w tej chwili, może się coś zmieniło, ale szczerze to wątpię, bo nawet jeżeli były wykłady chyba z jakichś takich podstaw, to myślę, że one są jeszcze w trochę w stanie, w którym może po prostu w przyszłości będą lepiej wyglądały. No ale jest ten problem właśnie, gdzie postawić tutaj linię, czy w ogóle ją stawiać. Czy to fizjoterapeuci powinni się kształcić? Czy właśnie trenerzy? Czy może robić taki blend i
róbmy
współpracować
to wszystko,
później?
Róbmy to wszystko, poszerzajmy swoje kompetencje i nie bójmy się przekraczać tych granic, bo to nie są absurdalne granice. To nie jest, że fizjoterapeuta bierze się za dietetykę. Nie, nie, nie.
Fizjoterapeuci boją się wybitnie tego, że i to wielokrotnie pojawia się ten argument, że będzie ktoś diagnozował.
Ale oni się powinni bać, bo ja będę krytyczny. Nie może być tak, że trener przygotowania motorycznego lepiej sobie będzie radził z tendinopatią, jeżeli trochę o niej poczyta, bo ma ten cały warsztat treningowy za sobą, a fizjoterapeuta sobie nie będzie z tym radził, bo to jest patologia.
A to się zdarza. Wykraczanie poza Alfredsona to jest już dużo. Na obecną chwilę mi się wydaje, bo Alfredsonie słyszał każdy i można go znaleźć wszędzie i to jest chyba jedyne pierwsze hasło, jakie pada, jeżeli chodzi o tendinopatię. No a jak się okazuje później, to nie wystarczy znać protokół, tylko trzeba umieć z nim pracować w jakikolwiek sposób, zmieniać tą adaptację, zmieniać objętość i tak dalej. Pracować z człowiekiem trzeba się nauczyć. Natomiast tu jest ten problem, że nikt trenerów nie uczy diagnostyki takiej różnicowej typu, żeby dokładnie analizował, czy tam jest jakaś problem neurologiczny bardzo mocno, nie wiem, nie mamy tutaj...
Ale trenerów trzeba tego uczyć?
Nie, inaczej, jak są czerwone flagi, to przecież przedstawienie ich, jeżeli klient do nas przychodzi i mówi, wiesz co, słuchaj, ścigałem się. Może dobrze wiedzieć, że to jest zespół ogona końskiego, tak? Jednak, że jak ktoś popuszcza i bolał go kręgosłup przez ileś czasu, to może coś jest nie halo, tak? I on wtedy powie, stary, idź do lekarza, jeżeli wcześniej tego już nie zrobił, tak? 5 razy, bo go kręgosłup bolał.
No dobra, no czerwone flagi, okej.
No to jest absurd, tak? Jeżeli my nie możemy powiedzieć komuś, czym jest czerwona flaga, to moim zdaniem to jest absurd, no bo ból nocny, nie wiem, jakiś tam i tak dalej, tak? Natomiast... Chodzi o to, żeby się w jakieś kompetencje nie bawić, żeby komuś nie mówić, stary, ja cię wyciągnę, marnotrawić kogoś czas, a ktoś przyjdzie jeszcze z większym syfem później, tak? Ale uwaga, czy takie sytuacje nie zdarzały ci się też w branży?
No pewnie, że tak.
I tutaj nie mówimy, nie robimy z siebie jakichś tam znowu speców.
Ale obydwoje mieliśmy kiedyś 20 lat.
Dokładnie. I każdy ma prawo popełniać błędy i ja tak samo myślę, że każdy fizjoterapeuta, jeżeli tak nie jest, to ja przepraszam, ale generalizuję. Ale myślę, że każdy się na swojej krótszej albo dłuższej drodze spotkał z jakimś murem, czyli nie dał rady, może jakiś pacjent mu nie podszedł pod względem wiedzy, którą aktualnie posiadał albo coś i rozbił się po prostu o ścianę i niemoc i oddał pacjenta albo odesłał kogoś do kogoś. Ja tak miałem, też mi to wiadomo, ciężko przychodzi, że takie rzeczy się zdarzają. No jesteśmy ludźmi, nie wszystko umiemy i to nie chodzi o to, że na jakichś banałach czasem się wywalamy, tylko po prostu czasem jest coś bardziej skomplikowanego, co nas po prostu przerasta. I też trzeba wiedzieć, powiedzieć stop, a nie katować kogoś przez następne 3 miesiące, które na przykład mógł wykorzystać na przykład na pracę, na to tendinopatia, 3 miesiące terapii manualnej, ktoś chciał wrócić do sportu i to ma 3 miesiące wyjęte, bo 3 miesiące ktoś marnotrawił jego czas. Dajmy na to.
Ja takie przypadki widzę i one mnie najbardziej drażnią. No to... Kiedy jest unieruchamiany ktoś przez 3 miesiące, pół roku, ugniatany, wmawiane mu są różne dysfunkcje, terapia jest wybitnie pasywna.
Praca na pierwszy trening.
Tak.
I jest dokładnie to samo.
Dokładnie tak. I to są najbardziej drażniące sytuacje, bo one doskonale obrazują to, o czym powiedziałeś. I ja się z tym nie będę zgadzał i między innymi ten podcast ma pokazać, że nie tędy droga. Wisienką na torcie, jak sobie mówimy o tej sile w praktyce fizjoterapeutów, chciałbym, żeby była siła lokalna względem siły globalnej.
Czy globalna względem lokalnej?
No.
Jak tam widzisz to?
Fizjoterapeuci lubują się w tej sile lokalnej. Nie? Czyli jeżeli cokolwiek oceniają w kontekście siły i mówią o sile, to mówią najczęściej o sile bądź słabości konkretnego mięśnia jakiegoś jednego skubańca, na którego się uwzięli. To jest jedno. Czy to jest słuszne, czy nie i cała ta diagnostyka to już było przed chwilą, no ale jest siła globalna, czyli czasami po prostu musimy ocenić, czy dana osoba jest po prostu silna, czy ona kontroluje swój aparat ruchu, czy ona jest stabilna, czy ona jest skoordynowana, to wszystko związane z siłą. Nie możesz być skoordynowany, nie możesz być stabilny, jak nie jesteś silny, nie? To zawsze będzie wyzwaniem. Czy fizjoterapeuci potrafią oceniać tą siłę globalną, czy nie?
No z tym może być problem z prostej przyczyny, ponieważ jeżeli my nie znamy tych globalnych wzorców albo też nie umiemy ich samemu wykonać bardzo często i tu niestety będę pił do tego, żeby po prostu ludzie, którzy się zajmują ciałem, po prostu pracowali nad tym ciałem.
Ja ostatnio o tym mówiłeś.
Tak. I to nie mówimy tu znowu o trenowaniu kulturystyki albo cokolwiek, ale ta świadomość ciała rośnie wraz z tym, jak my się nim posługujemy, tak? I nawet chęć wytłumaczenia później komuś czegoś może nam rzutować to, że nie umiemy tego powtórzyć, tak, no do cholery. Więc to będzie problemem. Nieumiejętność, tak jakby też mówię, wrócimy do tego, że nieumiejętność samemu wykonania danego wzorca, no i nieznajomość tych wzorców, tak, bo jeżeli ja nie trenuję w ten sposób i nie potrafię obciążać, nie wiem, jakie benefity niesie dane ćwiczenie, no to dlaczego mam je wykorzystać? To wtedy położę i ocenię, nie wiem, tylko siłę wyprostu, które ja też oceniam, na przykład nie wiem, w leżeniu, czy tam w oparciu o jakiś boks, siłę wyprostu biodra, ale na przykład już nałożenie na tego innych komponent, tak rotacyjnej, zgięciowej, tak, i włożenie z tego wykrok w dynamikę na przykład, albo zrobienie split składu jako regresji, może to być problematyczne, jeżeli ktoś tych ćwiczeń sam nie robił, więc lokalne wzorce są łatwiejsze do oceny, natomiast tak jakby lokalne wzorce składają się na globalne wzorce, więc tutaj nie możemy poprzestać tylko na próbie izolacji, bo to może pomóc, ale my mamy wyprowadzić kogoś od A do Z, czy też do B po prostu, tak, nawet, niech będzie. I tu może być problem, jeżeli tych wzorców nie będziemy po macoszemu je traktować, te globalne, a one są no jednak trudniejsze finalnie, bo więcej komponent.
Fizjoterapeuci, ruszajcie się sami, praktykujcie te wzorce, bo będziecie bardziej kompetentni w tym, co robicie.
Tak jest.
Albercie, odpuszczamy już tej sile na dzisiaj?
Myślę, że tak.
Ale myślę, że jasno wyartykułowaliśmy, jak ona jest ważna i nie może być traktowana po macoszemu i powinna być priorytetem w pracy i w edukacji każdego fizjoterapeuty.
Tak jest. Oczywiście wiadomo, że mamy różne rodzaje pacjentów też i różne rodzaje gałęzi, na przykład fizjoterapii, ale jeżeli mówimy właśnie tak, jak się powoływałeś zawsze na tą generalną populację naszą, no to
statystyka, no.
To generalnie, tak, to się to przydaje i to bardzo mocno.
Jak nawet mówimy o pacjentach neurologicznych, no okej, układ nerwowy, ale my pracujemy z tym układem nerwowym często poprzez aparat ruchu, tak? No, często, no, pracujemy poprzez
zasadzie,
aparat
tak,
ruchu.
Umówmy się, że to jest
jakby
wszystko.
Jakby znowu nie ominiemy tej siły mięśniowej, nawet jeżeli pracujemy z pacjentem neurologicznym, więcej pulmonologicznym, bo mięśnie oddechowe pracują dzięki sile mięśniowej.
Tak, znaczy ta komponenta jest ważna, wiadomo, że tutaj nie będziemy się teraz kopać z koniem, czy tam trening siłowy w przypadku jakiejś spastyczności, czy nie, bo to nie o to chodzi absolutnie, żeby ktoś nas znowu nie zaczął pluć na nas.
Swastyka puszcza, nie? Przyłożysz opór?
Tak, więc tu generalnie nie grzebmy już może. Natomiast tak, no prędzej czy później gdzieś ta komponenta wszystko ma sens. Myślę, że wszystkie doktryny główne treningowe, fizjoterapeutyczne czy też terapeutyczne, tak, opierają się na przekładaniu jakichś sił przez ciało, tak, i skoordynowaniu tego, ale to no, niestety no bez siły tego nie ruszymy, tak. Dlatego jest to tak ważne.
Zrozum siłę, a będziesz lepszym terapeutą.
Tak.
Albercie, dzięki za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
Przyjadę trzeci raz.
Jednak.
Porozmawiamy o czym innym. Dzięki.
Dobra,
trzymaj się.
Dziękuję bardzo w takim razie.